potrzebę odbudowywania męskości, idei męskości, ideału męskości. Więc bardzo dziękuję, Andrzejku, za to, że taki pomysł się w Twojej głowie zrodził i że wtedy do mnie zatelefonowałeś, że dzisiaj możemy już to realizować. Nazywam się Mieczysław Guzewicz. Przyjechałem do Was z województwa lubuskiego, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Akurat w przypadku naszego województwa i naszej diecezji to chyba jest to jeden z nielicznych przykładów w Polsce, gdzie prawie w całości nasza diecezja pokrywa się z naszym województwem, jeśli chodzi o te administracyjne, terytorialne granice, więc zachód Polski. No ja miałem do pokonania tutaj, jak w GPS-ie wpisałem Olsztyn, Święta Puszcza, 280 km. No mniej więcej tyle, może ktoś miał dalej. To nie jest jakaś tam wielka odległość, dość intensywnie po Polsce jeżdżę, więc taka odległość mnie nie przeraziła, ale niektórzy na pewno mieli mniej, bo Paweł mówił, że mimo że jechał drogą okrężną, to miał tylko 90 km, bo jakby jechał na skróty, to miałby mniej. Ale o tym za chwilę, bo też będę chciał usłyszeć, skąd jesteście. Tam od 32 lat, tu pokazuję obrączkę, tak jak tydzień temu w Łodzi zaczynałem to nauczanie na każdej mszy, też wyraźnie pokazywałem obrączkę i to już jest taki mój nawyk, że jak się przedstawiam, to mi zaraz ręka idzie do góry, ale nie po to, żeby machać tą ręką, tylko żeby pokazywać obrączkę, wyraźnie właśnie pokazywać obrączkę i to też jest przeze mnie zamierzony gest, ma to swój cel. Mówiąc o tym, że 32 lata żyjemy w sakramentalnym związku małżeńskim, chcę pokazywać obrączkę, która jest wyraźnym dla nas tego znakiem i potwierdzeniem. Wraz z moją żoną Jolą jesteśmy rodzicami trojga dzieci w dość dużym przedziale wiekowym. Nasza najstarsza córka ma 30 lat, jest już samodzielna, choć jeszcze samotna, w tym znaczeniu, że jeszcze nie żyje w małżeństwie, choć nie do końca jest samotna, ponieważ wpadła na pomysł zaistnienia jako rodzina zastępcza i się w tym realizuje, z czego się też bardzo cieszymy. Nasz syn ma 24 lata, a nasza najmłodsza córka ma 17 lat. Aha, syn jeszcze studiuje, jeszcze realizuje jakby swoją edukację, a najmłodsza ma 17 i chodzi do drugiej klasy liceum. Na razie może tyle o mnie. Pewnie jeszcze będę dopowiadał pewne treści, natomiast ja bym bardzo chciał, ponieważ jesteśmy akurat w okolicznościach rekolekcji takich stacjonarnych, w domu rekolekcyjnym, ja bym bardzo chciał wiedzieć, z kim ja mam do czynienia, więc bardzo proszę tak króciutko, tak jak siedzimy po kolei, imię, skąd jesteście. Natomiast jeśli tak, jak ja, któryś z Was żyje w sakramentalnym związku małżeńskim, no to też bym chciał wiedzieć, dołóżcie w tym krótkim przedstawianiu również i tą informację. Andrzejku, zacznijmy od Ciebie. Mhm. Jak tym bardziej się cieszę z tego przedstawienia się. I rozumiem też, Andrzejku, że jeszcze nie wszyscy dojechali, nie tak? Wszyscy. Ile się jeszcze spodziewamy osób?
Jak chcesz, zaraz Ci policzę.
Nie tak dokładnie, tylko jaka jest proporcja, ilu już przyjechało, na ilu jeszcze czekamy. Rozumiem, że jeszcze dojadą jutro, tak?
Tak. Połowa jest.
Połowa? Tak mniej więcej? Mhm. To jeszcze naszych braci, którzy...
28 plus 30 osób mam na liście. Mhm. 30 osób mam na liście, w związku z tym jestem z połowa.
To jeszcze ich poprosimy jutro, jak się pojawią. Poprosimy. Na rozpoczęcie naszego bloku przedpołudniowego o to, aby też się przedstawili. Ja chciałbym tak delikatnie tylko wprowadzić nie w temat, ile w ogóle w czas, w jakim jesteśmy, choć modlitwa była pięknym wprowadzeniem, podkreślając, że to są rekolekcje. I tylko przypomnę, bo być może nie jest to dla nas nowe i zaskakujące, że rekolekcje, sama z siebie taka idea takich spotkań, to jest czas szczególnej mocy Bożej, działania mocy Bożej, szczególnej. Pan Bóg bardzo chce, abyśmy się spotykali, niezależnie od idei, czy to będą małżeńskie, czy męskie rekolekcje, właśnie w takiej formie rekolekcji wyjazdowych, w takiej formie pójścia na pustynię, wyjścia ze swoich środowisk. I on poprzez taki czas działa szczególnie. I dlatego to nie jest ważne. I myślę, że nie po raz pierwszy, a jeśli po raz pierwszy, to to też niech już to będzie od dziś do końca życia. W czasie rekolekcji nie jest ważne, kto je głosi, nie jest ważne, o czym są rekolekcje, jaki jest temat. Nawet to miejsce nie jest ważne, jeśli są rekolekcje. W rekolekcjach najważniejsza jest nasza obecność i otwartość serca. Nie? Czyli takie bierne, dosłownie naprawdę bierne poddanie się temu, co się będzie działo. To już się dzieje. Przyjechaliście, zadaliście sobie trud. Pan Bóg się bardzo z tego cieszy. Pewnie były różne przeszkody. Sami wiecie, jakie i ile ich było. Ale jesteśmy. To już się dzieje. I teraz tylko wystarczy się temu poddać. Z taką naiwną wiernością dziecięcą. Jestem tu, Panie Boże, coś z tym zrób, coś ze mną zrób. I nie miejmy, chodzi o to, żebyśmy nie mieli jakichś wielkich apetytów, a potem rozczarowań już na koniec rekolekcji, bo ktoś się czegoś spodziewał, a nie dostał. To nie o to chodzi. Ważne, żeby tu być. Dlaczego tak akcentujemy jakby samą obecność i to poddanie się temu, co się dzieje? No bo skoro to jest, a każde rekolekcje są czasem szczególnej łaski Bożej, działania łaski Bożej w sposób taki szczególny, to Pan Bóg zrobi to, co jest potrzebne, co chce z nami zrobić. Z jednej strony też doceniając naszą obecność, chcąc nam za tą obecność wynagrodzić, ale z drugiej strony też mając wobec nas i wobec tego czasu tutaj jakieś plany. Także już z tego się ucieszmy, już jest ogrom, można powiedzieć, więcej pewnie jak połowa naszego sukcesu, że tu jesteśmy i tylko się poddajmy temu wszystkiemu, co się będzie działo. Program pewnie jeszcze dostaniemy wszyscy, tak? Andrzejku, czy będzie gdzieś wywieszony?
No, myślę,
bo w programie jest na przykład jutro rano taki czas, jak o 7:00 czas spotkania z Panem Bogiem. Pewnie to jest rzecz indywidualna, tak zrozumiałem, że nie będzie modlitwy prowadzonej, my się tu o 8:00 spotkamy. Ale zachęcam do tego, żeby dobrze ten czas wykorzystać. Będzie kaplica, to znaczy jest kaplica. Nie, od 7 do 8 ona nie będzie zajęta.
Nie?
Od 7 do 8 chyba nie, nie?
Nie, nie. Nie. Mają śniadanie, więc ja
tak,
nie wiem.
Tak, tak.
Ja nie wiem, wtedy możemy sobie znaleźć takie miejsce i taką przestrzeń, w której będziemy się czuli komfortowo.
Ale ona jest zimna, lodowata wręcz, więc idąc do kaplicy trzeba się ciepło ubrać, no ale to jednak jest kaplica. Kiedy tam wszedłem, jak tutaj przyjechaliśmy, jak przyjechałem, oczywiście, no jak się do niej wchodzi, to się ten chłód odczuwa, ale jednak czerwona lampka zaświecona i ta świadomość, że to jest kaplica. Zachęcam do tego, żeby spróbować trochę w niej pobyć i w innych momentach jakby czasowych, jeśli będzie na to czas również, Eucharystię będziemy mieli, zdaje się, że w innej kaplicy, cieplejszej kaplicy, więc może będzie większy komfort, ale nawet jeśli będzie jakiś czas spaceru, jakiś czas chwili takiej indywidualnej, to też z takim nastawieniem porozmawiać z Panem Bogiem, zapytać, jeśli będzie potrzeba zadania pytania w związku z tymi treściami, które tu będą się pojawiały, zapytać Pana Boga o doprecyzowanie, o wyjaśnienie, mając na uwadze, tak, że to nie są warsztaty, że to nie jest jakiś czas sesji wykładowej, tylko to są rekolekcje, czyli też próbować znaleźć sobie taki czas właśnie na takie indywidualne spotkanie z Panem Bogiem. Na pewno będą owoce tych rekolekcji. Jeszcze raz to podkreślam, że jestem pewny, że Pan Bóg wynagrodzi Wam ten trud przyjazdu i ten trud tutaj obecności. Rozumiem, powiem to za ojca Romka, że do sakramentu pojednania jest gotowy w każdej chwili i też...
O pierwszej w nocy nie.
Ale do pierwszej,
do
dobra.
Dobra.
Wykorzystajmy jego obecność, nie, bo to też jest komfort rekolekcji. Zobaczcie, jest nas na razie niewielu.
Po 19.
Jesteś ojcze naszej dyspozycji, z czego się bardzo cieszymy. Kochani, taka świadomość, jak tutaj Andrzej wprowadzał, dotarła do mnie, czy może taka myśl, którą chciałbym podkreślić jako pewien znak. Dzisiaj w kościele jest święto nawrócenia świętego Pawła. Kiedy do Was jechałem, miałem włączone Radio Maryja i bardzo się ucieszyłem z tego, że była bezpośrednia transmisja nieszpor transmitowanych z Bazyliki Świętego Pawła, nieszpor, które prowadził papież Benedykt. Przepiękny klimat tej modlitwy, ale to jest pewien znak. Zobaczcie, spotykamy się tutaj właśnie w dniu, kiedy jest tak on szczególnie wspominany w Kościele. Z jednej strony jako największy spośród apostołów, apostoł narodu, genialny pod każdym względem, bo nie tylko jeśli chodzi o siłę ustnego przemawiania i głoszenia dobrej nowiny,
No ale jednak, nie można tego nie zauważyć, autor prawie 13 czy połowy tekstów Nowego Testamentu, dorobek ogromny dla rozwoju głoszenia dobrej nowiny. Zapytajmy, ja nie wiem, zapytajmy sami siebie, co Pan Bóg chce przez ten znak nam pokazać. Dzisiaj się szczególnie wspomina to Jego nawrócenie, nawrócenie pod Damaszkiem, ale to nawrócenie było początkiem właśnie tego, co potem wyraziło, potwierdziło Jego geniusz, co w taki sposób zaowocowało, w wyjątkowy sposób. Może chce coś nam przez to powiedzieć. Ale jeszcze jedną rzecz sobie skojarzyłem. W symbolice chrześcijańskiej, w sztuce sakralnej, atrybutem, który towarzyszy świętemu Pawłowi, jest miecz. Świętemu Piotrowi księga, zamknięta księga, którą trzyma pod pachą, pod ręką. Święty Paweł trzyma miecz. Kiedy wchodzimy do kościoła i jest, daj Boże, jakaś duża rzeźba, wyobrażenie świętego Pawła właśnie z tymże mieczem i zadajemy pytanie, no to czego on jest symbolem, to pierwsza odpowiedź jest taka, że no pewnie walki, pewnie waleczności. Niektórzy dopowiadają, no zginął od miecza, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o sposób, w jaki on zakończył życie, to miał ten przywilej, w cudzysłowie przywilej, ale jednak jako obywatel Rzymu, że został ścięty mieczem, tak honorowo i szlachetnie zakończył to życie. Ale to też nie to. Miecz jest symbolem Słowa Bożego. Owszem, jest symbolem walki, ale walki Słowem Bożym. Miecz jest symbolem Słowa Bożego. My mamy walczyć, kochani, my mamy być silni w walce, ale głównym narzędziem, orężem, którym mamy skutecznie walczyć, ma być Słowo Boże. Bardzo bym chciał to zaakcentować, bardzo bym chciał waszą uwagę na to zwrócić, że skuteczna walka, do jakiej Pan Bóg nas jako mężczyzn powołuje, będzie możliwa tylko wtedy, kiedy jako miecz, jako oręż tej walki będziemy wykorzystywali Słowo Boże. Mamy walczyć z Słowem Bożym. Nie wiem, taki dzień dzisiaj, nawrócenie świętego Pawła, może jakiś akcent Pan Bóg by chciał na to położyć. Zapytaliśmy siebie, kim jesteśmy, aby się sobie przedstawić. I zobaczcie, no wyszła naturalna proporcja, że zdecydowana większość z nas żyje w małżeństwie. To też jest coś zupełnie naturalnego, że jako faceci, jako mężczyźni, jesteśmy też mężami, jesteśmy też ojcami. Dwóch kolegów, dwóch braci powiedziało, że oni przygotowują się, przepraszam, trzech, że przygotowują się, że jakoś tak jeszcze, powiedzmy, jest to przed nimi, ale jakoś też nie uciekając od tego. Stan życia konsekrowanego zrozumiały sam z siebie bezżenność, bo to też jest rezygnacja z małżeństwa. A dlaczego to podkreślam? Uwaga, bo kiedy się... Wiele lat temu zetknąłem z ideą ojcostwa. Też jest sporo różnych działań w tym kierunku, też jakby prób odbudowania idei ojcostwa w Polsce, w Kościele. Tato.net, taki program jest realizowany i takie środowisko od wielu lat w Polsce. To jedną rzecz zauważyłem, uważajcie, i zwróciłem im na to uwagę, że oni... kładąc tak ogromny akcent na tej idei odbudowywania ojcostwa, nie wiem, może niektórzy z was się zetknęliście z tą ideą Tato.net, w moim odczuciu to jest niezamierzone. To tak chyba wyszło samo z siebie, ale ja chciałem jakby to dopowiedzieć i doprecyzować dla tego środowiska. Oderwali ojcostwo od małżeństwa. Bardzo dużo mówią o ojcostwie, i jakby, przepraszam, tak przeakcentuję celowo, ale tylko o ojcostwie. Jakby nie zauważyli, że nie można oderwać ojcostwa od małżeństwa. I teraz nie wiem, czy to już było wypowiadane, wielu z was ma już jakieś doświadczenie w formacji właśnie w obszarze męskości, odbywania idei męskości. Tutaj mówicie o tym, że u was Stowarzyszenie Mężczyzn Świętego Józefa już 6 lat, dobrze zrozumiałem, 6 lat już to się rozwija w Łodzi. No więc macie już jakieś fajne doświadczenia, coś możecie powiedzieć. Wasze grupy jak długo już się rozwijają w Żywcu?
No już 2,5 roku.
2,5 roku.
Przymierze
od 2001.
Uściślając, tak? Tutaj reprezentujemy nie tylko mężczyzn świętego,
tak jest.
Różne męskie grupy.
Różne męskie grupy, tak jest, okej. Ale no właśnie, potwierdzacie pewien staż już angażowania się w tą ideę, w przepiękną ideę, ale panowie, niech przypadkiem wam nie umknie, że najpierw jesteście mężami, że główne powołanie nas jako mężczyzn to jest powołanie do małżeństwa. I żeby wam nie weszło jakoś tak do głowy właśnie takie patrzenie, żono, jadę teraz na męskie rekolekcje, ja się tam będę formował, bo ja mam być mężczyzną, bo Pan Bóg chce, żebym ja był mężczyzną, takim mężczyzną, dobrym mężczyzną, do tego potrzebnym mężczyzną. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie nie zauważyliście, że może być właśnie też coś takiego, że gdzieś na bok odeszło małżeństwo. Tak jak tam, w tym środowisku, o którym wspomniałem, takie miałem odczucie, troszeczkę na bok im odeszło małżeństwo, a została bardzo mocno wyeksponowana idea ojcostwa, tak być może, czy coś takiego się nie pojawia. Ja nie wiem, ja tylko chcę wyprzedzająco to ustawić. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju to jest tak ustawione. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Co się dowiadujemy z tego fragmentu? To jest w ogóle wyjściowym fragmentem, jeśli mówimy o ojcostwie, o małżeństwie, o męskości. Owszem, dowiadujemy się, że człowiek od początku zaistniał w różnorodności płci. No i my to jakoś potwierdzamy. Jesteśmy tu jako faceci. Fajna sprawa. Bardzo ważne, żeby się faceci z sobą spotykali. Ale kochani, to jest tylko część tego przesłania, które się kryje w tym pierwszym fragmencie. W tym pierwszym mówiącym o męskości, o ojcostwie, o rodzicielstwie, o rodzinie. Natomiast główna część przesłania jest taka, uwaga, że człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo, że człowiek od początku zaistniał do życia w małżeństwie, że podobieństwo Boże w człowieku realizuje się przez małżeństwo. Jeszcze inaczej, przepraszam, to zabrzmi fundamentalistycznie, że nie jesteśmy w stanie owego podobieństwa do Pana Boga rozwinąć poza małżeństwem, że jesteśmy genetycznie zaprogramowani na małżeństwo, że pierwszym zadaniem dla człowieka, owszem, jest stawanie się na obraz podobieństwo Pana Boga przez miłość, przez rozwój miłości. Ale tam od razu jest to napisane w tym fragmencie. Ale miejscem, w którym mamy to zadanie realizować, jest małżeństwo. Ja pozwalam sobie mówić w ten sposób, że tak lubię to mówić, jak mam na przykład spotkania z młodzieżą, na kursach przedmałżeńskich, że najlepszym sposobem przeżycia życia na ziemi jest małżeństwo. Każdy inny sposób jest gorszy. No dzisiaj na przykład próbuje się lansować modę na singlowanie, nie? Zobaczcie, jak sztucznie się to robi, bo wszelkie badania potwierdzają, że owe single to są osoby bardzo nieszczęśliwe na każdej płaszczyźnie. A i tak próbuje się jakąś taką modę tworzyć. A ja mówię, że najlepszym sposobem przeżycia życia na ziemi jest małżeństwo. Też trzeba to mocno akcentować w klimacie tak dynamicznie, ale to z elementem smutku w tym wyrażeniu dynamicznie rozprzestrzeniającej się idei wolnych związków, czyli zamieszkiwania dwojgu ludzi bez małżeństwa. I to nie jako element wprowadzenia do małżeństwa, bo kiedyś jeszcze 15, 20, 30 lat temu próbowano mówić o tak zwanym małżeństwie na próbę, nie? Zamieszkamy ze sobą, żebyśmy się lepiej poznali i w ten sposób się przygotowali do małżeństwa. To oczywiście też było diabelstwo, to też było małżeństwo na wspak, ale oni wtedy mieli jeszcze tyle uczciwości, że mówili, że to jest jakiś etap przygotowania do małżeństwa. Dzisiaj te tak zwane wolne związki to jest alternatywa dla małżeństwa. Nie, żadne małżeństwo. Tak sobie będziemy mieszkali. I to też jest fatalny sposób. Jeszcze raz to mówię. Najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi to jest małżeństwo. Ja wiem, pomyśleliście w tej chwili o ojcu Romku, czy może on sam zaniepokoił się w tej chwili i pomyślał, no to co ja robię właśnie w tym życiu konsekrowanym. Otóż kochani, ze spokojem, bo zobaczcie, to był pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Przychodzi era mesjańska, pojawia się Jezus i ten kluczowy dla tej tematyki 19 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie faryzeusze pytają go o możliwość rozwodu, listu rozwodowego, czy to prawda, że Mojżesz pozwolił wręczyć list rozwodowy? A Jezus odpowiadając, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył jako mężczyznę i niewiastę, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się swoją żoną? Jezus odpowiadając im na to pytanie o możliwość listu rozwodowego, o możliwość rozwodu, nic od siebie nie mówi. To nie były jego pomysły, to co jest w tej odpowiedzi. On pokazał im, co jest tam na początku, pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju, to jest ten początek, a to jakby jest jedna część tego wyrażenia od początku, druga część to jest taka, że w najgłębszej gdzieś tam głębi, w najgłębszym zakamarku ludzkiej osobowości jest ten początek, czyli zaprogramowanie człowieka do życia w trwałym, monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. To jest ten początek. Tak zostaliśmy przez Pana Boga skonstruowani. I wtedy uczniowie, nie faryzeusze, uczniowie, faceci, którzy byli już uformowani, mówią, jeśli tak ma się sprawa z małżeństwem, to nie warto się żenić. Tam tak jest napisane, to nie warto się żenić. Jego uczniowie przestraszyli się. Dlaczego takie słowa powiedzieli? Stopnia trudności się przestraszyli. Małżeństwo? Całe życie z jedną kobietą? Nie warto się żenić. Wymiękli, słuchajcie, przestraszyli się stopnia trudności. I wtedy Jezus mówi niesamowite słowa. Nie wszyscy to pojmują, tylko ci, którym jest to dane. Czyli tą prawdę właśnie o tym, że jesteśmy zaprogramowani do życia w małżeństwie, że pełnię podobieństwa do Pana Boga jesteśmy w stanie rozwinąć przez małżeństwo. Tą prawdę jesteśmy w stanie zrozumieć i zrealizować dzięki Bożej łasce. Stąd sakrament małżeństwa, kochani. Stąd jest to ten przywilej, że to jest sakrament małżeństwa. I potem Jezus powiada, trzy takie kategorie przybliża osób, które nie będą żyły w małżeństwie. Bo są niezdolni do małżeństwa, dwa razy, ale w trzeciej kategorii mówi, a są i tacy bezżenni, to już nie w tym współczesnym tłumaczeniu Słowa Bożego bardzo ważna jest ta różnica, tu jest dwa razy niezdolni, a tu jest bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. I to jest właśnie taki przykład. Kapłaństwo, życie konsekrowane, słyszycie? Bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Czyli to jest decyzja rezygnacji z małżeństwa. Kapłaństwo, życie konsekrowane. To jest rezygnacja z małżeństwa. To wyraźnie Jezus doprecyzował. Wszyscy mają żyć w małżeństwie. Pierwszym podstawowym powołaniem każdej osoby jest życie w małżeństwie. Niektórzy z tego rezygnują. Ale dla nas to jest główna i podstawowa droga. A teraz zobaczcie, w 28 wersecie tego pierwszego rozdziału jest dalej tak napisane. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili całą ziemię, uczynili ją sobie poddaną. Czyli tu już się całość zamyka. Małżeństwo otwarte na potomstwo, otwarte na rodzicielstwo. I to jest w ogóle kierunek, czy warunek pozytywnych zmian na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich dziedzinach. Trwałe, heteroseksualne, nierozerwalne małżeństwo otwarte na potomstwo. I to dopiero jest punkt wyjścia. Czyli panowie, uwaga, wszystko co będziemy robić na płaszczyźnie grup mężczyzn, odbudowywania ideału męskości, jeśli żyjemy w małżeństwie, nie może być odrywane od małżeństwa. Czyli sorry, uważajcie panowie, uważajcie. Jesteście teraz tutaj na tych rekolekcjach. Co na to wasze żony? Nie odpowiadajcie mi głośno. Chodzi o to, że czasami można coś takiego zauważyć. Że nie wiem, że oznajmiłeś w czwartek żonie, czyli wczoraj, żono, jutro jadę na rekolekcję. No wiesz, na temat męskości. A ona, no nie wiem, nic nie ma do powiedzenia, tak? Bo jej to oznajmiłeś, pakujesz się i jedziesz. I ja tak celowo, zauważacie, że ja celowo to przeakcentowuję. Ale sorry, nie może tak być, żeby wam przypadkiem się nie uroiło w głowie, że teraz będziecie wielkimi liderami grup męskich, a małżeństwo na bok. Żono, nawet nie podskakuj, nawet się nie odzywaj, nie? Panowie, sorry. Żyjąc w małżeństwie, Andrzejku, słyszysz? Na tym etapie naszego życia, inaczej, w tym stanie naszego życia, najważniejsze jest małżeństwo. I moje pytanie w tych naukach w parafii tydzień temu u was to wybrzmiewało, czy to, co robię, uważajcie, panowie, czy to, co robię, w co się angażuję, służy dobru mojego małżeństwa? Czy przypadkiem mu nie zagraża, czy przypadkiem mnie nie osłabia? Czy to, co robię? Bo czasami spotykam takich facetów, na przykład szafarzy. Tu akurat jest w twoim przypadku trochę inna sytuacja. Ale słuchajcie, spotykam takich facetów, którym szafarstwo tak przewróciło w głowie, że im się małżeństwo rozpada. Przez szafarstwo. Małżeństwo im się rozpada. Bo on nagle wielki szafarz, nie? I żona nie ma nic do powiedzenia. I on bez przerwy tylko o tym mówi i w to się angażuje. A żona jakby mogła, to by tego proboszcza normalnie przez okno i to zamknięte wyrzuciła, nie? Z czwartego piętra. Że męża jej do tego szafarstwa wciągnął. Wściekła na proboszcza za to szafarstwo męża. Ale on też absolutnie jakby nie próbuje tak na to patrzeć, że małżeństwo ważniejsze od szafarstwa. Że małżeństwo ważniejsze od jakiejkolwiek innej funkcji w Kościele. Czy ktoś się ze mną nie zgadza? Panowie? Czy to się ze mną nie zgadza? No to ostrożnie. Być może między innymi po to przyjechaliśmy na te rekolekcje, żeby i coś takiego sobie powiedzieć. Panowie, dokładnie na końcu powiedzieliście, przepraszam, bracia, dokładnie na końcu powiedzieliście, że Pan Bóg wam błogosławi. Owoce to pokazują. Pan Bóg zawsze błogosławi to, co jest przez Niego pobłogosławione. I można mieć jakby nadzieję, że rzeczywiście jest to przez Pana Boga pobłogosławione. Tylko uwaga. Jak żyjemy w małżeństwie, to podstawowym warunkiem tego, aby Pan Bóg błogosławił wszystko, co robimy, jest świętość naszego małżeństwa. Jakość naszego małżeństwa. Czyli ustawienie tu w świadomości, że ja najpierw muszę inwestować w swoje małżeństwo, w świętość swojego małżeństwa, w jakość mojego małżeństwa. Oczywiście to nie stoi w sprzeczności z tym, że mam się angażować w wiele innych działań, ale jakość tych innych działań, czyli właśnie jakby siła tego błogosławieństwa i owocność tych działań poprzez to błogosławieństwo dla nas żyjących w małżeństwie warunkowana jest świętością naszego małżeństwa. No jeśli ktoś widzi jakiegoś faceta, który po uszy jest w piękne i święte rzeczy zaangażowany w Kościele, a ma bagno w małżeństwie, to on dla mnie absolutnie nie jest wzorem i ja wcale nie powiem, że to, co on robi, przynosi jakieś błogosławione owoce. Bo nie wierzę w to, żeby to przynosiło błogosławione owoce. Nie wierzę w to. Oczywiście może być jakiś taki przejaw na jakimś etapie, że coś takiego zauważymy, o czym byśmy mogli powiedzieć, jakieś błogosławione owoce to przynosi. A to tylko będzie pozór i coś tymczasowego. Bo w dłuższej perspektywie to po prostu się rozpadnie wszystko. Jeśli nie stoi na fundamencie świętości mojego małżeństwa. Słuchajcie, mówię do was też w oparciu o różne moje doświadczenia, ale między innymi i takie, że znam małżeństwa, które się rozpadły z powodu zaangażowania się jednego ze współmałżonków w Kościół. Nie powiem, czy żony, czy męża, bo potrafię pokazać i takie przykłady, słyszycie? Małżeństwo się rozpadło z powodu zaangażowania się w Kościół. Bo komuś, jemu czy jej właśnie aż tak jakby to się w głowie pozostawiało, że to, co on robi dla Kościoła, jest takie ważne, że nawet małżeństwo można poświęcić. Pan Bóg tego nie chce, żeby sprawa była jasna. My, małżonkowie, zbawiamy się przez obowiązki stanu. Czyli to, że w papuntkach przy żonusi w domku siedzimy, to jest dla nas prosta droga do zbawienia. Panowie się zaniepokoili, tak? No, oczywiście. Bo ja wiem, o czym teraz powinniście pomyśleć. O facecie, który wam to mówi. No a ty, facet, co tu teraz robisz, zamiast siedzieć z żonusią w papudkach w ciepłym domu, nie? No oczywiście. Więc ja też mam spokój co do was. Myślę, że jesteście na tyle, że to wszystko jest dobrze poukładane. Bo rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg powołuje do różnych działań, Pan Bóg nas potrzebuje. Ale zobaczcie, mężczyzn, którzy tak będą uformowani, wychodząc od świętości swojego małżeństwa i idąc dalej jeszcze, robiąc jeszcze wiele innych apostolskich działań dla innych, ale wychodząc od świętości małżeństwa. Ja myślę, że nam na naszej drodze, w którymś momencie Pan Bóg też to pokazał, że owszem, mamy inwestować w małżeństwo i robić z naszym małżeństwem właśnie to, o czym powiedzieliśmy, o czym powiedziałem, jego świętość, ale też w którymś momencie Pan Bóg pokazał, że oczekuje od nas czegoś więcej, żebyśmy też na tej płaszczyźnie posługiwali. To mówię w liczbie mnogiej, bo my w ogrom różnych działań z Jolą angażujemy się oboje, razem. Natomiast akurat jeszcze tak myślę, odczytując we współpracy z Panem Bogiem to swoje miejsce w Kościele, na pewnym etapie Pan Bóg mi zaczął pokazywać jeszcze inne płaszczyzny i sposoby apostołowania. Tylko zapewniam was, jak ktoś nie wierzy, to proszę zadzwonić, to nie jest teraz. Do mojej żony.
Tylko bezpiecznie możesz prowadzić.
Telefon mam w pokoju. Zapewniam was, mogę wam dać numer do mojej żony. że wszystko, co robię właśnie na tej płaszczyźnie angażowania się w tego typu posługę, jest z pełną akceptacją mojej żony. To jakoś tak w naturalny sposób układało się w naszym małżeństwie, że żona też to wyraźnie zauważała, do czego Pan Bóg nas powołuje, do czego Pan Bóg ją powołuje, do czego Pan Bóg mnie powołuje. I w naszym przypadku na ten moment, na dzień dzisiejszy, naprawdę mam pełny komfort, wiedząc, że to, co teraz robię, teraz dokładnie w tym czasie, w tej przestrzeni czasowej, nie stoi absolutnie we sprzeczności z dobrem naszego małżeństwa. Z dobrem naszego małżeństwa. Czyli jesteśmy w stanie, panowie, uwaga, naprawdę, jesteśmy w stanie pogodzić to i wypracować sobie w sobie taki ideał, że będziemy się w mnóstwo różnych bardzo ważnych dzieł angażować w Kościele, dla Kościoła, ale nigdy nie kosztem małżeństwa, wychodząc z płaszczyzny świętości swojego małżeństwa. Czy tak bym chciał to jest na razie, zobaczcie, wprowadzenie z mojej strony, albo bardzo chciałem to wprowadzenie powiedzieć. Nie dlatego, bo jeszcze w tym momencie jakby coś o sobie powiem, bo ja rzeczywiście się tematyką małżeństwa zawodowo już zajmuję i to od wielu, wielu lat. Tematyką małżeństwa, rodzicielstwa, ojcostwa, męskości. Ale uważajcie, ja z wykształcenia jestem teologiem, teologiem biblistą, teologiem pastoralistą. Czyli można powiedzieć tak, że zawodowo, ale tak chcę to nazwać, zgłębiam Pismo Święte, chcę zgłębiać Pismo Święte, chcę zgłębiać nauczanie Kościoła na ten właśnie temat. I to, co wam teraz powiedziałem, nie jest żadnym subiektywnym domniemywaniem faceta, tylko po prostu jest nauką Kościoła, wypływającą z Biblii, wypływającą z tradycji Kościoła katolickiego. Że tak to właśnie wygląda, tak Pan Bóg człowieka zaplanował. Życie w małżeństwie, w rodzicielstwie. I to jakby jest punktem wyjścia do wszelkich innych działań. Jak tam jest potem napisane w tym 28 wersecie, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. To rzeczywiście jest działanie człowieka na wszelkich płaszczyznach. Popatrzcie, jeśli dzisiaj mówimy o tym, że no nie wiem, jest ruina tej cywilizacji Zachodu na każdej płaszczyźnie, łącznie z płaszczyzną ekonomiczną. I papież Benedykt wyraźnie definiuje, że początkiem tego tak zwanego kryzysu ekonomicznego i pewnych, powiedzmy, problemów w systemach ekonomicznych i gospodarczych tej cywilizacji Zachodu jest odejście od wartości chrześcijańskich, tak? To tenże sam papież Benedykt mówi, że jakby sposób odejścia to przede wszystkim degradacja wartości monogamicznego, heteroseksualnego małżeństwa, związku małżeńskiego. W tym się jakby ono przejawia, to odejście od idei chrześcijaństwa, od chrześcijaństwa. Ale wiele fragmentów jakby nauczania Kościoła to potwierdza i wielu specjalistów z różnych dziedzin, że to małżeństwo, jego jakość i rodzicielstwo warunkuje jakość tego, co człowiek robi na każdej płaszczyźnie. Także to naprawdę nie są moje wymysły. To nie są moje wymysły. Staram się tę naukę zgłębiać i to, że taki akcent teraz położyłem na małżeństwo, z tego właśnie wynika. To jest prawda obiektywna. To jest dobro całej ludzkości. Jakość powołań, ilość powołań warunkowana jest jakością małżeństw. No nie okłamujmy się. I wszystko, co człowiek robi na każdej płaszczyźnie, słuchajcie, na każdej płaszczyźnie. Mam tutaj w różnych jakby moich wykładach i prezentacjach wypowiedź noblisty sprzed 20 lat. Jeśli ktoś studiował czy zajmował się ekonomią, to pewnie słyszał Gary Becker. 20 lat temu, bo dokładnie w 1992 roku otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii. I on metodami naukowymi udowodnił i Nagrodę Nobla za to dostał, że podstawą rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne, otwarte na potomstwo małżeństwo. Trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo, otwarte na potomstwo. 20 lat temu dostał za to Nagrodę Nobla. I w wielu innych dziedzinach odnajdujemy potwierdzenie właśnie tej prawdy. Czyli, panowie, konkludując tą część prowadzenia, jakość tego, co będziecie robić na płaszczyźnie posługiwania wobec mężczyzn, warunkowana jest jakością waszego małżeństwa. Zapisane? To przynajmniej tu, tak? Świadomości. Ma być to bardzo mocno zapisane.
Nagrane.
Mogę?
Aby można było do tego wracać. Chcesz teraz coś powiedzieć?
No później.
Dobrze, to mów.
Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do tego, co było na ostatnim naszym spotkaniu męskim, które Andrzej mówił. Aha. Andrzej został zaproszony na rekolekcję przez biskupa Rysia i przygotował taką prezentację i nam to potem przedstawiał w Godnikach bodajże to było, prawda? Gdzie było to właśnie pokazane, że najpierw Bóg, potem małżeństwo, wspólnota, tak? I na końcu dopiero grupa męska jako...
przestrzeń wspierania nas.
Jako wspierania, właśnie przestrzeń wspierania tych pozostałych, które są wyżej, nie? Czyli jakby to, co dzisiaj mówisz, jest dokładnie nawiązaniem i przedłużeniem naszego spotkania w Grotnikach.
I my nic nie ustaliliśmy, kochani. To rzeczywiście tak jest. Może dopowiem, bo też tutaj miałem zapisane, żeby to powiedzieć. Ja spotkałem się z tą ideą konkretnych działań na rzecz męskości wiosną ubiegłego roku. Wiosną ubiegłego roku, kiedy Donald, Andrzejku, ty wtedy też tam byłeś obecny, przyjechaliście do naszej diecezji, do Nowej Soli. Mnie kolega telefonicznie poinformował, mówi, słuchaj, jest takie spotkanie, to było w Wielkim Poście, dla mężczyzn, może byś przyjechał, zupełnie nie wiedziałem, co to jest. Po raz pierwszy tam się zetknąłem z ideą mężczyzn świętego Józefa, w ogóle z nazwiskiem Donald Turbit, nie słysząc wcześniej, naprawdę słuchajcie, nie słysząc wcześniej ani razu tego nazwiska, nie mając go w ogóle w swojej świadomości i w uszach. Kupiłem wtedy tą płytę MP3 ze wszystkimi jego rekolekcjami od 2003 roku i też tą ostatnią z Landskorony o idei jakby zaangażowania świeckich w Kościół. Zacząłem tego słuchać, powiem uczciwie, namiętnie, naprawdę. Powiem jeszcze bardziej uczciwie, słuchając każdej z nauk, robiłem sobie z tego konspekt. Mam gruby zeszyt, konspekt zrobiony w oparciu właśnie o te nauki. I owszem, mnóstwo treści, które tam usłyszałem, było dla mnie czymś bardzo ważnym, ale rzeczywiście jakby cały czas przejawiało się takie myślenie, że właśnie to wszystko, o czym w taki sposób wypowiedziane usłyszałem, to jest to, co tak mocno jest zakorzenione w Słowie Bożym, w nauce Kościoła. Czyli rzeczywiście to jest tylko kwestia tego, że Duch Święty w jakiś mocny sposób przygotował to na ten moment, na ten czas. Kiedy ja jakby no, zostałem też poproszony o to, żeby posługiwać w takiej formie wskazywania jakiejś treści pomocnej w odbudowaniu idei męskości, to bardzo chętnie się na to zgodziłem. Bardzo chętnie. Dlatego, że zupełnie mi ta idea nie była obca. Moja pierwsza książka o małżeństwie, w ogóle moja pierwsza książka dotyczyła problematyki cierpienia, ale moja pierwsza książka o małżeństwie, Małżeństwo Tajemnica Wielka, ukazała się w 2004 roku. Znaczy w 2004 roku był imprimatur, w 2005 ona się pojawiła na rynku 8 lat temu. I tutaj jest duża część, wręcz nawet rozdział pod tytułem Jezus wzorem dla prawdziwego mężczyzny. Ja jakoś nie miałem nigdy wątpliwości co do tego, że głównym dla nas wzorem czerpania jakby tej idei męskości jest osoba Jezusa Chrystusa. My jako chrześcijanie, jako Jego uczniowie mamy w Nim tą ideę osoby, tą ideę pełnej męskości. Jak było to dla mnie to, co się dowiedziałem z nauk też, o których wspomniałem, było jakby potwierdzeniem tego, co we mnie już było dużo wcześniej, co nawet, jak wskazuję tutaj, przelałem w którymś momencie na papier. Czyli to wszystko jest. To, że wtedy Andrzej powiedział o małżeństwie, też taki kierunek pokazał, jak właśnie przed chwilą to potwierdziłeś. To wszystko w Kościele jest. My to wydobywamy, my to ukazujemy i my to potwierdzamy. To zostało przez Ciebie właśnie teraz potwierdzone, że tak to przez Pana Boga jest zapisane, zaplanowane. Taki właśnie kierunek. I Bogu niech będą dzięki. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła tutaj jakby w czasie modlitwy na myśl, w czasie modlitwy. Mamy rok wiary. Oczywiście mamy też w Kościele temat być solą ziemi. To się nierozerwalnie ze sobą wiąże. Papież Benedykt chce, abyśmy pogłębiali naszą wiarę, ale to po to można powiedzieć, jeśli daj Boże jakieś zaangażowanie w to włączymy, żeby być dobrą solą, tak jak Jezus o tym w kazaniu na górze powiedział, abyśmy tą dobrą światłem, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Mamy rok wiary, mamy ten rok bycia solą. potrzebne jest, ja nie wiem, może to, co teraz powiem, nie jest niczym odkrywczym, potrzebne jest kapeczkę może, tylko podniesienie poprzeczki do góry, poprzeczki wyżej. W tym roku wiary. Może już to zaczęliście robić, robić coś więcej. Jakieś konkretne może sobie też podjąć postanowienie. Kościół zaproponował, abyśmy czytali katechizm Kościoła katolickiego, abyśmy czytali dokumenty Soboru Watykańskiego II. Ale uważajcie, ja teraz to połączę już kończąc to wprowadzenie ze świętym Pawłem, który się pojawił nam tutaj dzisiaj jako pewien znak od Pana Boga, a to jest początek roku kalendarzowego, dopiero styczeń. Połączenie w postaci wskazania na Słowo Boże. Panowie, nie podnoście ręki do góry. Kto z was przeczytał już w całości całą Biblię? Całą Biblię, całą Biblię. Atrybutem świętego Pawła jest miecz. Miecz jest symbolem Słowa Bożego, nie waleczności w sensie tylko tego, że ja się po prostu dobrze wyszkolę w używaniu jakiegoś tam oręża i będę waleczny z powodu jakiegoś tam oręża. Nie, Słowo Boże. Uwaga, bez Słowa Bożego, bez znajomości Słowa Bożego, bez czytania Słowa Bożego niewiele zrobimy, zarówno na płaszczyźnie małżeństwa, ojcostwa, jak i męskości. Niewiele zrobimy. Pan Bóg bardzo nas potrzebuje, nas, mężczyzn uformowanych. Wiecie o tym, to też nie jest odkrywcze, co teraz mówimy, nie? Że bardzo nas Pan Bóg potrzebuje. Ale słuchajcie, będziemy kiepskimi apostołami, wojownikami, jeśli na bok odstawimy Słowo Boże. Więc może by w tym roku wiary podjąć właśnie takie postanowienie. Przeczytać Słowo Boże. Od początku do końca, słuchajcie. Od początku do końca. Całą Biblię. Dlatego tak prowokacyjnie zapytałem, kto z nas przeczytał całą Biblię. Przeczytać Słowo Boże. Tylko, że jakbyśmy to dzisiaj zaczęli robić, daj Boże, czy powiedzmy w najbliższych dniach, narzuciwszy sobie jakiś tam fragment codziennie do przeczytania, to chciałbym, zachęcam was do tego, żeby od dzisiaj robić to do końca życia. Od dzisiaj do końca życia. Wiecie, dlaczego z takim akcentem? Dwie takie wypowiedzi mocno potwierdzają konieczność tego. Jedna wypowiedź chronologicznie to był 99 rok w Pelplinie, błogosławiony Jan Paweł II, to była liturgia Słowa Bożego, to nie była wtedy msza. Papież z Gdańska helikopterem przyleciał do Pelplina. To, że akurat tam powiedział homilię o Słowie Bożym, nie jest przypadkiem, bo w diecezji pelplińskiej jest ten najcenniejszy w Polsce, jeden z najcenniejszych w świecie egzemplarzy Biblii Gutenberga. Powiedział takie słowa: dziś z tą samą nadzieją proszę was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. 99 to był wtedy, nie? Dlatego w nowe tysiąclecie. Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. Czytajcie i medytujcie, pozwólcie, by Chrystus mówił. Ja tak powiedziałem na razie, tak delikatnie, nie próbując wyakcentowywać żadnego fragmentu, ale teraz coś wyakcentujemy. Zobaczcie. Powiedział wtedy, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. Czyli wyraźnie nam wskazał, że w tym nowym tysiącleciu szczególnie będzie nam potrzebny ten oręż, Księga Ewangelii. Ja bym jeszcze inaczej powiedział, kochani, ale to już z perspektywy tych 14 prawie lat, które upłynęły, że my sobie w tym nowym tysiącleciu bez tego miecza, jaką jest Księga Ewangelii, nie poradzimy. Możemy się w mnóstwo innych rzeczy uzbrajać. I to robimy. Życie sakramentalne, stan łaski uświęcającej, nie wiem, medalik poświęcony, regularna spowiedź, daj Boże, bardzo częsta komunia. To wszystko jest bardzo ważne. Ale może jeszcze akurat do tego pełnego oręża brakować nam miecza. Zobaczcie, rycerz, jak tego jakby porównania związanego z mieczem się trzymamy, może być doskonale ubrany w zbroję, może mieć fantastycznego konia, z którym będzie doskonale współpracował, może mieć wspaniałą tarczę, którą się obroni, ale i oczywiście doskonale wyszkolony w tym rynsztunku. Ale jeśli będzie brakowało mu miecza, to będzie prawie bezużyteczny. Rozumiecie? Czyli zobaczcie, my to wszystko mamy. Tak? Stan łaski uświęcającej, daj Boże, komunia, życie sakramentalne, medalik na szyi, czy może jeszcze parę innych pobłogosławionych, poświęconych przedmiotów przy sobie. Ale miecza w dłoni nie mamy. I błogosławiony Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że To tysiąclecie szczególnie tego wymaga. Wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. Ale teraz kolejny akcent, co powiedział? Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. Czyli w szczególnym przedmiotem ataku, wściekłego ataku. No oczywiście inspirowanego przez złego ducha, przez szatana. Szczególnym przedmiotem ataku będzie polski dom w nowym tysiącleciu. W nowym tysiącleciu. Czy tak nie jest? Przecież wyraźnie to widać. I znowu byśmy powiedzieli, nie obronimy polskiego domu, a więc rodziny, naszych dzieci, naszych żon, naszych małżeństw. Bez Księgi Ewangelii, bez tego miecza. Jeśli mówimy nie obronimy, to sorry panowie, kto ma bronić? No mężczyźni, oczywiście, że mężczyźni, nie kobiety. Więc kolejny jakby akcent, że to musi być ten miecz, Słowo Boże. Ale dalej powiedział, czytajcie i medytujcie. I teraz zobaczcie, to ostatnie wyrażenie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Czyli uwaga, no nikt z nas chyba nie ma takiego przekonania, że chce być dobrym rycerzem, ale nie wiem, jakby to nazwać takim rycerzem wolnym, czyli nikomu niepodporządkowanym. Ja nie chcę takim być. Ja nie chcę takim być. Ja zawsze na kolanach wyraźnie o tym mówię, Panie Jezu, jestem Twoim niewolnikiem. Nie sługą, nie apostołem, niewolnikiem! Całkowicie się Tobie w niewolę oddaję. Panie Jezu, jesteś moim szefem, jesteś moim panem, w sensie właścicielem. Ja nic nie chcę po swojemu kombinować. Jeśli będzie w nas, jakby wzrastała ta idea rycerskości, to Panie Jezu, ja chcę, żebyś był moim dowódcą. Ja pójdę w ogień, ale za Tobą. Nie sam, nie kombinując po swojemu. Za Tobą, Panie Jezu, pójdę w ten ogień. I teraz zobaczcie, jeśli mamy wykonywać Jego polecenie, idź tam, idź tam, idź tam, idź tam, no to żebyśmy wiedzieli, jakie to są polecenia, musimy Go o to pytać. Panie Jezu, co mam robić? Sorry, panowie, czy wy angażując się w to, w co się angażujecie, pytacie wyraźnie Jezusa, co macie robić? Jezusa, Jezusa, na kolanach. Panie Jezu, co mam robić? No, mów. No więc jeśli pytacie, to dobrze, to drugie pytanie. Czy słyszycie, co On wam mówi? Heniek, rób to, to i to. Okej, Panie Jezu, ale wolniej, może jeszcze sobie zanotuję. No, jeszcze raz, Panie Jezu, punkt pierwszy, punkt trzeci. Rób to, to i to. Macie te odpowiedzi? Sorry, uważam, że ostrożnie, że to już byśmy tak z pewnym przekonaniem powiedzieli, nie? Że wyraźnie te odpowiedzi słyszymy. A słyszycie, co powiedział w 99 Jan Paweł II? Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Najskuteczniejszym sposobem otwierania się na to, co Jezus chce nam powiedzieć. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Jest czytanie Słowa Bożego. Będziemy kiepscy, panowie, w tym wszystkim, co robimy. Będziemy kiepscy, jeśli nie będziemy dawali szansy Jezusowi, żeby nam dawał konkretne polecenia i wskazania i rozkazy. Na piśmie, tu. Tak kiedyś było, nie? Rozkazy z dowództwa przez jakichś kurierów przyjeżdżały, dowódcy otwierali, przekazywali jej dalej, to wszystko było na piśmie. Nie wymyślali sami, tylko wszystko było jakoś taktycznie rozpracowane. Jezus ma to super taktycznie rozpracowane. To, jak odbudować ideę męskości w Polsce, ideę ojcostwa, wszystko jest rozpracowane. Jest sztab, to właśnie jest tamten sztab. Tylko no, chwytajmy do rąk te wskazania. Otwierajmy się na to, co Jezus mówi. Macie jakiś taki sposób, że słyszycie wyraźnie, co Jezus mówi? To gratuluję, mistyka. Mistyka, naprawdę. Ale tak sobie myślę, z tego co wiem, to ten mistycyzm jest zarezerwowany naprawdę dla bardzo nielicznej grupy osób w Kościele. Tak, żeby ktoś upadł na kolana i wyraźnie słyszał, jak Jezus mu szepcze do ucha, że ma to, to i to robić. Dlaczego dla tak niewielu? Bo dla całego ludu Bożego i dla każdego z nas wszystko, co Jezus chce nam powiedzieć, jest w Słowie Bożym. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Kochani, z tym akcentem na pozwólcie, ja bym jeszcze inaczej powiedział. Proszę bardzo, nie czytajcie Słowa Bożego. Nie czytajmy Słowa Bożego. Ale nie czytając Słowa Bożego, nie dajemy Jezusowi możliwości, żeby do nas mówił. I wtedy nawet na kolanach mówimy, Panie Jezu, jestem Twoim rycerzem, Panie Jezu, jesteś moim dowódcą, Panie Jezu, wydawaj mi rozkazy, nie? Wydawaj mi rozkazy. I Jezus do nas mówi. Mówi, ale my nie słyszymy. Nie dajemy mu możliwości, żeby usłyszeć. Nie dajemy mu możliwości. Słyszycie? Pozwólcie, by Jezus mówił. Tak powiedział Błogosławiony Jan Paweł II. Nie czytając Słowa Bożego, nie pozwalamy, by Jezus do nas mówił. Mamy postanowienie na ten rok wiary? Mamy? Słowo Boże! Od dziś do końca życia. Od dwie strony, po trzy strony, po jednym rozdziale, po dwa rozdziale, jak chcecie. Tylko po pierwsze, od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju do ostatniego rozdziału Apokalipsy. Niewyrywkowo. Całe Słowo Boże. Od początku do końca. Po drugie, na siedząco, nie leżąc w łóżku. Po trzecie, zaczynamy znakiem krzyża i kończymy znakiem krzyża. Dany fragment w ciągu dnia. Dlaczego? Żeby pokazać Panu Bogu, że to jest też modlitwa, najlepsza modlitwa. Ten moment czytania. To nie jest lektura, to jest modlitwa. Czyli znakiem krzyża zaczynamy, znakiem krzyża kończymy. Zakładeczka i codziennie po kawałeczku. Nie wiem, ile chcesz. Rozdział, strona, dwie strony. Systematycznie od początku do końca. I niech ci do głowy nie przyjdzie, po co to czytać, jak ja tego nie rozumiem. Słuchaj, polonista by się zgorszył. Nie musisz rozumieć. Słowo Boże nie jest do rozumienia. Naprawdę, słuchajcie. Słowo Boże nie jest do rozumienia, jest do czytania. Trzeba go czytać, a nie rozumieć. To się ma nijak do wszelkich jakby wskazań czytania ze zrozumieniem. A to jest Słowo Boże. I święty Ambroży już dawno, w II wieku powiedział, że czytaj, czytaj, nie przemyśl, że nie rozumiesz. Co nie rozumie? Twój rozum. Ale słowa te wnikają do twojego wnętrza. I nawet nie wiesz, jak i zaczynasz tym żyć. To jest zupełnie inny kanał komunikacji. Wzrok i tekst, owszem, ale też tekst i serce. Tekst i serce. Zaczynasz tym żyć. A więc błagam was, nie zniechęcajcie się. Po co to czytasz, jak ja tego nie rozumiem? Czytaj! Dwie strony, trzy strony, jeden rozdział, dwa rozdziały, ale codziennie.
Sorry, panowie.
Nie mówmy, że nie mamy czasu. Nie mówmy, że nie mamy czasu. Jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na właściwym miejscu. To już nieraz słyszeliśmy, nie? Święty Augustyn. Ale jak ustawić w ciągu dnia Pana Boga na pierwszym miejscu? No, żeby był rzeczywiście na pierwszym miejscu, żeby wszystko było na właściwym miejscu? Owszem, przez modlitwę, daj Boże, przez codzienny udział w Eucharystii, jak ktoś może, ale najlepszym sposobem modlitwy właśnie, ustawienia Pana Boga na pierwsze miejsce, jest codzienne czytanie Słowa Bożego. Od początku do końca. Od dziś do końca życia. Rok wiary to będzie tylko wprowadzenie, to będzie tylko wystartowanie, to będzie tylko wstęp. Ale kochani, papież Benedykt rozpoczyna swój pontyfikat. No, różne oryginalne rzeczy nam mówi, bo rzeczywiście jest wyjątkową osobowością, i zwołuje synod. Pierwszy synod w jego pontyfikacie poświęcony był Słowu Bożemu. Tyle na temat Słowa Bożego w Kościele już zostało powiedziane. A on zaprasza biskupów i obradują na temat Słowa Bożego. I ukazuje się adhortacja Verbum Domini. I w tejże adhortacji papież Benedykt dokładnie to samo mówi. Że podstawowym sposobem przemawiania Boga do człowieka jest Słowo Boże. Przemawiania Boga do człowieka jest Słowo Boże. No, można powiedzieć nic odkrywczego. No tak, ale zastosuj to w życiu. Siadaj i czytaj. Możesz godzinami medytować i mówisz, Panie Boże, mów do mnie. I figę z makiem, nie usłyszysz. Bo Pan Bóg ci mówi, otwórz Słowo Boże, to wtedy ci coś powiem. Siadasz i czytasz. Pytania? Nie ma pytań.
Jest.
Śmiało.
Mogę to publikować na grupie naszej, bo Andrzej nagrywa, a ja mam to.
No tak, no po to to jest nagrywane, tak?
Mamy już przygotowaną zgodę. Proszę bardzo.
Dziękuję.
Przy kamerach do podpisu.
Więc ta zgoda pozwala nam na korzystanie z...
Ja nie mogę teraz podpisać, bo nie przeczytałem treści. Nie będę tak małym druczkiem, tak? Podpiszę to, Andrzejku, w odpowiednim czasie. Ale podpiszę. Oczywiście. To, co teraz powiedziałem, jeśli chodzi o Słowo Boże, to akurat tego w moich publikacjach nie ma, bo ja mam ze sobą wszystkie moje publikacje, prawie wszystkie, żeby wam pokazać, o małżeństwie, o rodzicielstwie, o ojcostwie. Natomiast na mojej stronie internetowej, ja wam powiem, jaki jest adres mojej strony internetowej, jest taka prezentacja wartość Słowa Bożego, ale też jest plik tekstowy wartość Słowa Bożego, gdzie ja przede wszystkim właśnie w oparciu o ten fragment z Pelplina to wszystko pokazuję, przede wszystkim z takim mocnym akcentem na sam fakt czytania, żeby po prostu to Słowo Boże czytać, nie? Żeby mieć codzienny kontakt ze Słowem Bożym, kontakt ze Słowem Bożym i poprzez ten kontakt mieć codzienne spotkanie z Jezusem. W tej prezentacji, która jest na mojej stronie internetowej, jest taki też fajny fragmencik wypowiedzi Orygenesa, który też wyraźnie mówi, że Słowo Boże to jest sam Jezus. Sam Jezus. I muszę wam powiedzieć, to właśnie tutaj z tej diecezji pewien kapłan, ksiądz Stanisław, ja prowadziłem taki cykl wykładów na temat Słowa Bożego dla nauczycieli szkół katolickich i on w pewnym momencie przy posiłków takie fajne świadectwo mi mówi, proszę pana, od czasów seminarium codziennie czytałem Słowo Boże i po kilkunastu latach dopiero, w momencie, kiedy po raz kolejny Słowo Boże otworzyłem, aby je czytać, dotknęła mnie tak niesamowicie, wręcz poraziła taka świadomość, przecież to jest Jezus. To jest Jezus. Słowo Boże, nie to, co trzymam. To jest Jezus. Ale Orygenes to powiedział na przełomie III i IV wieku. Słowo Boże to jest sam Jezus. Ja lubię tak mówić, panowie, słuchajcie, my jako katolicy mamy niesamowity przywilej faktu Najświętszego Sakramentu. Najświętszego Sakramentu. Eucharystia, komunia, ale Najświętszy Sakrament. I wchodzimy do kaplicy i to aż jakby dotyka nas. Tu jest Jezus. Ale gdzieś nam umknęło rozumienie, że tu też jest Jezus. Że otwierając Słowo Boże, nawet tak lubię mówić, chcę tak mówić. Słuchajcie, każdy z nas w domu ma... Coś wypadło, nie?
To tylko wizytówka.
Nie, Andrzej, to jest jakaś karteczka. Rachunek. Każdy z nas ma w domu tabernakulum. To jest tabernakulum, panowie. To jest tabernakulum. To jest niesamowite. Jak ja czytam Słowo Boże, to naprawdę mam takie wewnętrzne przekonanie, dlatego zawsze kończąc tą dawkę, którą mam na dany dzień, całuję Słowo Boże. No, to wyraźnie czuję. To jest Jezus. Roman Bramstetter powiedział, że czyta Słowo Boże i ono na ciebie patrzy oczami Syna, oczami Ducha, oczami Jezusa. Patrzy na ciebie. Prześwietla cię. No to w liście do Hebrajczyków czytamy. Żywe i skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdolne wniknąć do najgłębszego zakamarka, najwyższej jakby części naszego ciała. Żywe i skuteczne, prześwietla, patrzy na nas. To jest Jezus, to jest tabernakulum. I tam właśnie w tej prezentacji, o której mówię na mojej stronie, też te wszystkie fragmenty są. Te wypowiedzi ojców Kościoła, wypowiedzi papieża, wypowiedzi jakby tam Bramstettera też jest ta wypowiedź na mojej stronie internetowej. Także jakbyście chcieli na grupach właśnie o wartości Słowa Bożego powiedzieć, to też zachęcam do tego, żeby się tą prezentacją podeprzeć. Ona ma tytuł Wartość Słowa Bożego. Prezentacja multimedialna, nie? Na mojej stronie internetowej. No to co? Po tym wprowadzeniu...
Możemy zacząć.
Ale to są rekolekcje, panowie. Ja nie wiem, tak mam takie przekonanie, tak mocno się i tak pięknie modliliśmy się do Ducha Świętego, że Duch Święty naprawdę wie, co robi. I to, co zostało tego wieczoru, tego pięknego sobotniego, przepraszam, piątkowego, ale takiego fajnego, mroźnego wieczoru wyakcentowane, to musiało być wyakcentowane. Dwa akcenty, nie? Ważność małżeństwa i ważność Słowa Bożego. No i już tylko teraz, ale to naprawdę to, co teraz będzie, to będzie 5 minut, bo jeszcze chwila modlitwy na zakończenie i pójdziemy odpoczywać. Jakby takiego wprowadzenia do całości, nie? Bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli krótko na ten ideał męskości, idąc w tym kierunku, aby próbować go odbudowywać. I myślę, że nie po raz pierwszy słyszymy to wyrażenie, że my musimy odbudowywać ten ideał męskości. Za chwilę coś jeszcze tutaj pokażę. Natomiast ja będę chciał wam pokazać rzeczy zupełnie elementarne. To jest w moim zamyśle, żebyśmy sobie pewne rzeczy poukładali, bo to musi być jako punkt wyjścia do tego wszystkiego, co będziemy robić na płaszczyźnie też posługiwania. Natomiast chciałbym zacząć właśnie od tego, za chwilę to będzie, tutaj pokazuję, czym się będziemy zajmować do jutrzejszego wieczoru. W pierwszym punkcie istota męskości, w drugim męskość w świetle Biblii, w trzecim święty Józef wzorem dla współczesnego mężczyzny i w czwartym już jakby to najważniejsze Jezus wzorem prawdziwego mężczyzny. Natomiast jako takie zupełne wprowadzenie jeszcze, dlaczego ze znakiem zapytania? No bo też moje pytanie jest takie, czy jest ten kryzys męskości, czy nie? No ja nie wiem, czy byście to jednoznacznie potwierdzili, no nie ma o czym w ogóle dyskutować, rzeczywiście jest kryzys męskości, nie? I chciałbym się podeprzeć tutaj jako punkt wyjścia takim fragmentem. Za chwilę też zapytam was o to źródło. Kryzys, który w ostatnich latach dotyka tak licznych chrześcijan, wynika ze zniewieścienia mężczyzn oraz maskulinizacji kobiet, zniewieścienia mężczyzn. No, dla mnie to jest kryzys męskości. Ja przepraszam, to nie bez przypadku ta ilustracja, no bo też lansuje się właśnie już w tej chwili taki ideał mężczyzny, który ma mieć tors wygolony, tak? Co to za męskość? Siostra mówiła, że oni tu przyjdą, ale od 22. Tak mówiła, że od 22 mają to spotkanie. Sorry, jesteśmy spokojni, panowie. Siostra tak powiedziała.
Możecie powiedzieć.
Tak? Proszę, pójdzie ktoś powiedzieć? Powiedzcie, że my słyszeliśmy, że oni tu mają przyjść od 22.
Do 22.
Za 20 minut.
Muszą się nauczyć współistnieć.
Uważajcie. Znacie tą książkę?
Tak.
Być mężczyzną? Chodzi dokładnie o tą książkę. Larry Richards. Dlatego, że w naszych działaniach męskich mocno jest akcentowana książka Dzikie Serce, nie? I ja też jakby kiedyś tam, ja akurat ją dostałem od córki w prezencie, przeczytałem sobie tą książkę, dostałem audiobooka, wiele razy ją potem jeszcze słuchałem w samochodzie i w 100% przyjmuję te treści, się na nie otwieram i mogę też tak powiedzieć, bardzo pozytywnie mnie dotknęły. Ale rok temu kupiłem sobie tą książkę, Być mężczyzną, Larry'ego Richardsa. I dzisiaj lansuję ją powszechnie, wszędzie, kupuję i daję w prezencie. Dałem w prezencie na przykład tą książkę bardzo dla mnie bliskiej osoby, to jest chłopak, który jest na 4. roku studiów seminaryjnych, w naszym seminarium diecezjalnym, z powodu, no, z pewnych powodów jest dla mnie bardzo bliską osobą. I on przeczytał tą książkę, po jakimś tam czasie się z nim spotkałem i powiedział, że to dopiero dla niego jest punkt wyjścia do rozumienia kapłaństwa, właśnie tego, do czego go Pan Bóg powołał. Ale ja też nie mam wątpliwości, że to tak musi być, że fundamentem w ogóle kapłaństwa, rozumienia istoty kapłaństwa jest rozumienie istoty męskości. Rozumiecie, na czym polega różnica między Dzikim Sercem a tą książką? Johnny Eldridge nie jest katolikiem. Ta książka jest bardzo wartościowa, Dzikie Serce, ale to jednak jest ewangelik. Larry Richards jest katolikiem. Na dodatek kapłanem katolickim. Nie? Jako ksiądz katolicki w Stanach Zjednoczonych jest chyba liderem właśnie tych działań odbudowywania istoty męskości. Natomiast to, co mnie dotknęło, jako właśnie dostrzeżenie tej różnicy, to no, coś cudownego, coś dla nas bardzo ważnego. Kiedy Larry Richards mówi, panowie, nie ma zmiłuj, prawdziwa męskość to jest godzina codziennie przed Najświętszym Sakramentem. Przed Najświętszym Sakramentem. To jest ta różnica, nie? Z całym szacunkiem, bo naprawdę jakby mam sobie ogromną miłość dla wszystkich wyznań chrześcijańskich, dla braci prawosławnych, dla braci anglikanów, dla braci protestantów, ale to właśnie dla nas katolików, ponad miliardowej społeczności, jest ten największy przywilej. Najświętszy sakrament. No, muszę wam powiedzieć, że podniósł poprzeczkę bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Codziennie godzinę przed Najświętszym Sakramentem. Nie? Ból kolan, naprawdę, przed Najświętszym Sakramentem. Przy czym, tu pokazuję tę różnicę, natomiast rzeczywiście, no, żeby nie było wątpliwości, mamy do czynienia z sytuacją kryzysu męskości. Kryzysu męskości. Nie? Byłem zaproszony chyba 2 lata temu do środowiska polonijnego w Budapeszcie. No, sam nie wiedziałem, że tam tak dość prężnie działa środowisko polonijne na takie dni kultury chrześcijańskiej i poproszono mnie tam o to, abym przedstawił, no powiedzmy, taki referat Prawdziwa męskość fundamentem ojcostwa. Z przyjemnością się na to zgodziłem, przygotowałem ten tekst i pozwoliłem sobie tam wyrazić takie zdanie. Kryzys małżeństwa, ojcostwa, rodziny, ale i szerzej, kryzys społeczeństwa, wartości, wiary, wierności Bogu spowodowany jest kryzysem męskości, a więc osłabieniem świadomości roli mężczyzny w społeczeństwie, w kościele, w rodzinie. To się ukazało właśnie w tym ich periodyku Quo Vadis, ten tekścik, bo ja, słuchajcie, ja naprawdę nigdy nie miałem co do tego wątpliwości, jeszcze raz, że kryzys ojcostwa, małżeństwa, rodziny, kościoła, społeczeństwa jest spowodowany kryzysem męskości, no i tyle. że mężczyźni byli mężczyznami. To wszystko było poukładane w kościele, w rodzinie, w małżeństwie, w społeczeństwie. Że mężczyźni byli mężczyznami. I dlatego tak mocno trzeba dzisiaj walczyć o odbudowanie, bo rzeczywiście mamy kryzys. I nie mam wątpliwości, to mocno się przebija z nauczania jednego Andrzeja, drugiego Andrzeja, bo mówię też o Andrzeju Sionku, ale też Donalda, że to właśnie tak ma działać, nie? Że nie odbudujemy idei małżeństwa, rodziny, społeczeństwa, kościoła, jeśli faceci nie będą facetami od początku do końca. I to na razie tyle. Na dzisiaj tyle. Mam jeszcze parę minut, ale właśnie dlatego chciałem, żeby jeszcze chwila została na modlitwę. Nie na pytania, bo na razie było za mało jeszcze treści na pytania, tylko na modlitwę.